Bolesław Prus, Anielka, czyta Włodzimierz Chomiak. Rozdział pierwszy. Autor dokonywa przeglądu osób, mocno wierząc, że mu z tym będzie lepiej. Anielka jest piękną dziewczynką, a przy tym ani ubogą, ani sierotą. Posiada wszelkie warunki szczęścia. Ma rodziców, uczoną guwernantkę, własnego psa i mieszka na wsi. A wieś, szczególnie podczas lata, jest najstosowniejszym miejscem pobytu dla dzieci. Są one tam zdrowe, swobodne i lepiej bawią się niż w mieście. Na obszarze kilkuset morgów spotykają wielką rozmaitość widoków, napawających wrażeniami prostymi i spokojnymi młode ich dusze. Tam niebo nie jest próżnią między domami, ale samoistym sklepieniem, które dobry Bóg rozciągnął nad światem i oparł na falistym polu. Tam są łąki pachnące, przezroczyste i chłodne strumienie, w których pływa obfitość małych rybek. Łany jasnozielonych kłosów żyta kołysze wiatry jak niestrudzona niańka, śpiewając półgłosem a, bawiąc ich pąsowymi makówkami i niebieskim chabrem. Między łanami widać ścieżkę, po której idzie zwolna dziecię odziane w szarą płachtę z ciepłymi dwojaczkami dla ojca. Dalej gościniec, gdzie znudzony długim wypoczynkiem piasek niekiedy zrywa się w kłębach i udaje podróżnego, aby tumanić ludzi w polu. Dalej zagony ziemniaków, gdzie drzemie pierzchliwy zając. Szare płaty ugorów, na których pasą się zamyślone i strzygące uszami stada rogatego bydła. A dalej, już na granicy świata, lasy ciemne i surowe z wierzchu, hałaśliwe i wesołe we wnętrzu. Przy gościńcu wieś ciągnie się we dwa pogięte szeregi. O parę staj. Dwór otoczony wielkim ogrodem, szeroki, dostatni. W jednym skrzydle dworu Anielka uczy się pod okiem guwernantki, a w oszklonym ganku od ogrodu jej braciszek Józio bawi się obok matki. Jemu jeszcze wolno bawić się w godzinach powszechnej pracy, bo on mały, ma dopiero lat 7. Ładna jest wieś, w której mieszka Anielka. Ładna, gdy nad polami skowronki świergoczą, gdy od łąk dolatuje ciche dźwięczenie ostrzonych kos, gdy na gościńcu biegają z krzykiem opalone dzieci, gdy we dworze po skończonych lekcjach matka z Anielką i Józiem wyjdzie do ogrodu, aby ze wzgórza patrzeć na pola, łąki, strumienie, gościniec i las odległy. Może powiedzą sobie z uczuciem sprawiedliwej dumy, wszystko, co stąd wzrok obejmie, ożywia myśl i wola naszego ojca. To nasze. Gdyby nie on, nie byłoby tu ani tak pięknie, ani tak dostatnio. A może żadna z nich nie wejdzie na wzgórek, skąd widać całą majętność, aby nie przypominać sobie, że lasów wkrótce już nie stanie, bo go sprzedano, że na łąkach jest mało kosiarzy, bydło nie ma co jeść na ugorach i pola są źle obsiane. Tu i ówdzie między dworskim zbożem tuła się bydle włościańskie. Do niepilnowanego lasu wjeżdżają obce fury, stodoły, puste budynki obdarte, w śpichrzu ledwie parę garści ziarna leży na spróchniałej podłodze. Kilka koni fornalskich rży w stajni nad pustym żłobem. Parobcy wałęsają się po dziedzińcu, a w kuchni krzyk. Jeden z fornali woła, że już nie będzie jadł kaszy na wieczerze, bo ją miał dziś dwa razy. Inny wyrzeka, że chleb jest pełen ości i mniejszy, niż być powinien. Gdzie klucznica, żeby uspokoiła swary w kuchni? Podobno jest w miasteczku, leczy się na ból zębów, a może szuka nowego obowiązku. Gdzie ekonom czy rządca, aby dojrzeli robót w polu i nie pozwalali krzywdzić dworskich obszarów. Rządcy już od roku nie ma, a ekonom wyjechał za własnymi interesami. A gdzie pan tego majątku? O tym najmniej wiadomo. On bywa gościem w domu, nawet wówczas, gdy jego sąsiedzi całe dnie przepędzają na polu. Ostatni raz wyjechał 10 dni temu kończyć interesa. Niedawno sprzedał las i wziął 3000 rubli zadatku. Ale na lesie ciążą serwituty, które wypada znieść na święty Jan. Jeżeli serwitutów nie zniosą, pan lasu nie sprzeda i będzie musiał ustąpić z majątku, co prawda bardzo odłużonego. Niemcy zawarli z nim taki układ, który on pół roku temu śmiejąc się podpisał, pewny, że jakoś to będzie. Bodaj to, dobre przysłowia. Ale Anielka nie zna się jeszcze ani na przysłowiach, ani na interesach. Obecnie pojechał dziedzic kończyć sprawę lasu z komisją włościańską. I skończył pomyślnie, gdyż na święty Jan ma przyjechać komisarz i asystować przy ostatecznej ugodzie z włościanami. Podobno chłopi zdecydowali się wziąć po 3 morgi na osadę za zrzeczenie się swoich praw. I wszystko pójdzie dobrze. Z tego powodu dziedzic, pan Jan, nie spieszył się z powrotem do domu. Dziś już nic w gospodarstwie nie poprawi, bo to czerwiec. Weźmie się dopiero po ukończeniu interesu leśnego. Tymczasem musi się zobaczyć z krewnym, który wyjeżdża za granicę i udzielić rad przyjacielowi, który się żeni. Dziedzic był człowiekiem lekkiego serca. Przynajmniej tak nazywali go rolnicy pedanci. Najważniejszy interes opuściłby dla rozrywki w towarzystwie ludzi dobrego tonu. A już dla uniknięcia przykrości Bóg wie, czego by się nie wyrzekł. Jakiś głos wewnętrzny szeptał mu, że wszystko zrobi się bez jego udziału. Od dzieciństwa zaś miał to przekonanie, że ludzie jego stanowiska nie mogą nurzać się w pracy i poziomych kłopotach. Bawić się, błyszczeć dobrym tonem, dowcipkować i utrzymywać arystokratyczne stosunki – oto były cele jego życia. Innych nie znał. I z tego może powodu w ciągu 15 lat stopniał mu w rękach naprzód majątek własny, a obecnie posag żony. Kiedyś, gdy się ureguluje zachwiane społeczeństwo, miał nadzieję odzyskać wszystko. Jakim sposobem? Gdyby o to zapytano, uśmiechnąłby się tylko i skierowałby rozmowę na inny przedmiot. Ludzie jego sfery rozumieli widać ten sposób. Inni nie zrozumieliby go. Po co więc wdawać się z nim w gawędy? Niekiedy w stadle, gdzie mąż jest istotą, która dzięki wychowaniu i stosunkom późniejszym nigdy nie dotknęła stopą ziemi, trafia się żona energiczna i rozsądna. Tu, na nieszczęście, nie było ani jednego, ani drugiego. Pani Janowa, matka Anielki, za czasów kwitnącej młodości odznaczała się niepospolitym wdziękiem, słodyczą charakteru i towarzyskimi zaletami. Umiała ubierać się, przyjmować gości, grać, tańczyć i mówić po francusku, częściej niż rodowitym językiem. Przez 5 lat po zamążpójściu bawiła się jak anioł, a mąż za nią przepadał. Później, gdy mąż ochłonął nieco sakramentalnej miłości, stała się wzorową żoną i po całych dniach siedziała w domu, nudząc się w ten sposób. O ile można, łatwy, a bezwarunkowo cnotliwy. W końcu zaczęła chorować i od 3 lat otoczyła się lekarstwami. Pan tymczasem jeździł. Niby sowizdrzał, jak mówi lud. Niekiedy wpadał do domu i prosił żonę o podpisanie jakiego papieru. Ta skarżyła się przed nim na samotność i brak wygód, ale gdy mąż obiecał, że od świętego Jana wszystko zmieni się na dobre, uspokajała się i podpisywała, co chciał. Ludzie wiejscy znali ją tylko z kościoła. W kuchni nie widziano jej nigdy. Światem jej był dwór i niekiedy park, lekarstwa, wystrzeganie się szkodliwych wpływów klimatycznych, wspomnienia zabawy i nudy obecne wypełniały jej życie, które znosiła raczej z apatią niż z rezygnacją. Położenia nie rozumiała. O możliwej stracie majątku nie myślała nigdy. Gdy doszło do tego, że mąż począł zastawiać jej klejnoty, płakała i robiła mu wymówki. Pomimo to dziwiła się, że nie ma tej służby co niegdyś i wypowiadała życzenia swoje jak za najlepszych czasów. Kup mi to, przywieź owo, przyjmij tego. A gdy mąż woli jej nie spełnił, nie unosiła się gniewem, ani nie niepokoiła obawą złej przeszłości. Jaś nie chce mi tego zrobić, myślała, nie przypuszczając nawet, aby Jaś nie mógł czegoś zrobić jako kandydat na bankruta. Pod bezpośrednim wpływem matki chował się Józio. Do 4 roku życia karmiono go sagiem, manną i cukrem. Nie pozwalano mu wychodzić zbyt często na dwór, aby się nie zgrzał lub nie zaziębił. Nie dawano mu biegać, aby sobie czego nie złamał. System ten zrobił dzieciaka wątłym, a ponieważ w owym czasie jego mama poczęła leczyć się, więc jego leczono. W ciągu 3 lat następnych chłopiec nauczył się trochę po francusku. Poznał w 7 roku życia dużo lekarstw, był uważany i sam uważał się za chorego. Dziecko z natury nie najgorsze i nie najbardziej tępe zrobiło się tworem nudnym, bojaźliwym, nieruchawym i wyglądało na idiotę. Już albo milczał, albo mówił o swych chorobach jak dojrzały hipochondryk. Na obcych robił dziwne wrażenie, ale w domu przyzwyczajano się do niego. Starsza siostra jego, Anielka, miała lat 13. Przyszła na świat jeszcze w tej epoce, kiedy mama bawiła się. Oddano ją więc pod dozór nianiek i piastunek, z których żadna nie służyła we dworze dłużej roku. Z jakiego powodu? O tym podobno tylko dziedzic wiedział. Że zaś bony, a później guwernantki, mało zajmowały się edukacją Anielki, dziecko więc samo się wychowywało. Anielka biegała po wielkim ogrodzie, właziła na drzewa, bawiła się z psami, a niekiedy z folwarcznymi dziećmi, na co jej jednak nie pozwalano. Czasem wpadała do stajni i jeździła konno, jak chłopczyk, co bardzo zmartwiło jej przewodniczki. Osoby dziwnie skromne i z tego zapewne tytułu cieszące się życzliwością dziedzica. Lecz teoretycznie nauki dziewczęcia były strasznie zaniedbane, podobnież tak zwane ułożenie. Nic z tych rzeczy nie umiała, gdyż nikt jej nie uczył. Takie okoliczności utworzyły z Anielki istotę nieco szczególną, lecz sympatyczną. Po rodzicach dziedziczyła piękność i wrażliwość. Wiek robił ją żywą jak iskra. Swoboda zbliżyła ją do natury, którą Anielka kochała i pojmowała. Zachowanie jej było pełne niespodzianek. Każde silniejsze wrażenie objawiało się w niej jak w dziecku, śmiechem, płaczem, skokami lub śpiewaniem. Rzeczy piękne lub tylko ładne zachwycały ją. Czyjś smutek i kłopot mógł ją pobudzić do aktu poświęcenia, gdy zaś miała zastanowić się nad czymś. Zdania jej przypominały osobę zupełnie rozwiniętą, nieco sentymentalną, zawsze szlachetną. Nareszcie pewnego dnia zrobiono odkrycie, że Anielka umie bardzo mało, prawie nic, więc sprowadzono jej mądrą guwernantkę. Była to osoba w gruncie rzeczy dobra, dość umiejąca, ale na swój sposób zbakierowana. Nieładna, stara panna, trochę demokratka, trochę filozofka, trochę histeryczka i wielka pedantka. Kto ją widział przy lekcji, mógł sądzić, że patrzy na mumię. Pod zimną jednakże powłoką kwasiło się dużo rozmaitych uczuć, które z panny Walentyny mogły zrobić w danym razie pomocnice mężnej Judyty, w innym ofiarę niesumienności jakiego przedstawiciela płci męskiej. Jedno i drugie w miniaturze. Taką jest doraźna charakterystyka głównych działaczy niniejszego opowiadania. Wszyscy oni stąpają po podminowanym gruncie, który w języku pospolitym zwie się bankructwem.